Zauważyliście, drodzy, że w naszej ludzkiej naturze jest coś takiego, co popycha nas do skrajności? Ta skłonność do skrajności odnosi się również do nas, do wierzących ludzi. Bo tak, niektórzy z nas żyją w przeświadczeniu, że skoro jesteśmy zbawieni, skoro Bóg obdarzył nas łaską, to możemy sobie żyć jak chcemy. Właściwie to możemy żyć jak nam się podoba. Tego rodzaju skrajność nazywana jest licencją do grzeszenia. Inni podnoszą inny argument z drugiej strony. Mówią, nie wolno nam ignorować Bożego prawa. Tak, to prawda, jesteśmy zbawieni przez łaskę, ale aby mieć pewność zbawienia, musimy żyć zgodnie z prawem. Dlatego, kiedy będziemy żyli zgodnie z prawem, dopiero wtedy będziemy mogli podobać się Bogu. Ta skrajność z kolei nazywa się legalizmem. Na pierwszy argument apostoł Paweł odpowiedział na kartach 6 rozdziału, natomiast na drugi odpowie na kartach 7 rozdziału listu do Rzymian. Dzisiaj chcemy się właśnie nad nim pochylić. Odwołuje się do prawa w tym 7 rozdziale. Wiecie jak często? Ile razy wspomina, odnosi się do prawa? Może ktoś chciałby strzelić, tylko nie we mnie, obok. 5? Więcej, kto da więcej? 23 razy. Chyba nam chciał coś powiedzieć, chyba nam coś chciał wbić do głowy. W 6 rozdziale apostoł Paweł powiedział nam, że można żyć nie grzesząc. Można przestać robić złe rzeczy. W 7 rozdziale natomiast ostrzega, że można nie robić tego, co dobre. Widzisz różnicę? Tak, jesteś usprawiedliwiony na podstawie łaski, ale niektórzy chcieliby dodać do tego i mówią, ale ja muszę przestrzegać zasad, ja muszę przestrzegać prawa. I apostoł Paweł tłumaczy, tak jak nie jesteś usprawiedliwiony na podstawie przestrzegania prawa, tak nie możesz żyć życiem świętym w oparciu o przestrzeganie zasad. To jest po prostu niemożliwe. Każdy chrześcijanin, który duchowo dorasta, dąży do dojrzałości duchowej, rozumie ten problem zawarty w 6 i w 7 rozdziale. Tydzień temu Słowo Boże nas uczyło o 3 ważnych rzeczach. Musimy coś zrobić. Po pierwsze musimy wiedzieć, apostoł Paweł mówi, po drugie musimy uważać się za kogoś i po trzecie musimy coś oddać. Gdy podejmiesz taką decyzję, a to jest decyzja wbrew intuicji, to jest decyzja wbrew sobie samemu, jeżeli zaczniesz żyć zgodnie w świetle tej decyzji, ażeby wiedzieć, uważać się i oddać, wejdziesz na drogę do zwycięstwa duchowego. Zaczniesz zauważać, że w twoim życiu zaczną dokonywać się pewne zmiany. Drodzy, jak powiedziałem, apostoł Paweł dotyka w 7 rozdziale problemu legalizmu. Czym legalizm jest w istocie? Posłuchajcie, przeczytałem fajny tekst i chciałbym go zrzucić na was. Legalizm to postawa oparta na przeświadczeniu, że jeśli tylko mocno się postaram, mogę być święty, mogę przypodobać się Bogu. Legalizm mierzy duchowość według listy nakazów i zakazów. Musisz robić to, a tego ci robić nie wolno. Jeżeli tak się będziesz zachowywać, wtedy będziesz duchowym człowiekiem. Słabością legalizmu jest to, że legalista widzi grzechy w liczbie mnogiej, ale nie dostrzega to, czym jest grzech, źródło problemu. Osądza to, co zewnętrzne, a nie docenia wewnętrznej ułomności. Co więcej, Legalista tak naprawdę nie rozumie, w jakim celu Bóg dał prawo i zupełnie, ale to zupełnie nie potrafi połączyć prawa z łaską. To jest całkowicie poza nim. Mamy tendencję do wpadania w skrajności, prawda? W moim doświadczeniu duszpasterskim doradzałem osobom, które doznawały poważnych obrażeń emocjonalnych i duchowych, ponieważ z wszystkich sił, na jakie ich było stać, próbowali żyć w oparciu o własne siły, żyć życiem świętym, żyć dla Boga. Bardzo szybko się okazywało, jakie są konsekwencje takiej postawy. Albo ktoś skazywał się na udawanie i całe życie musiał stać na paluszkach, udawać, że coś jest inaczej niż rzeczywiście. Albo ktoś skazywał się na całkowite załamanie. Porzucał pragnienie pobożnego życia, twierdząc, że to po prostu niemożliwe. Legaliści są bardzo nieprzyjemni dla innych, zauważyliście? Są surowi, są krytyczni, jakoś łatwo im ten palec biega. Ty. To jest taka filozofia indiańskiego chrześcijaństwa. A widzę winę tu, a patrzę, a widzę winę tam. Paweł przestrzegał swoich czytelników przed takim stanem umysłu i przed takim stanem duszy. Chciał im oszczędzić tego trudnego i niebezpiecznego doświadczenia. Na kartach 7 rozdziału odmalowuje dlatego swój autoportret, aby zachęcić mnie i ciebie do nauczenia się czegoś z jego trudnych doświadczeń. Pochylmy się nad 7 rozdziałem. Zanim jednak to zrobimy, chciałbym się podzielić pewnym przykładem, jaki przeczytałem o amerykańskim malarzu. To był Amerykanin z urodzenia od wielu pokoleń, ale ponieważ był artystą, chciał zaistnieć w świecie artystycznym i Michael zmienił imię na Dmitri Weil. Wydawało mu się, że będzie bardziej artystycznie brzmiało. Żył do 91 roku, był znakomitym malarzem. Jeżeli wygooglujesz sobie Dmitri Weil, zobaczysz jego obrazy, są zachwycające, prawie że są tak drobiazgowe jak zdjęcie. Czasami trudno jest odróżnić, czy to jest rzeczywiście zdjęcie, czy obraz. Malował wielkich tego świata. Franka Sinatry, Johna Wayne'a, Jamesa Deana, kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych, kilku astronautów, paru światowej sławy sportowców. W kolekcji jego wspaniałych obrazów, które są bardzo drogie, bardzo trudno jest je nabyć, jest jeszcze jeden obraz namalowany zupełnie według innej techniki i filozofii. Mianowicie tam nie ma już tych pełnych, wspaniałych kolorów. On pięknie malował światłem. Ten jeden obraz jest namalowany w sposób ponury, ciemnymi kolorami, granatami, brązami, szarościami. Kreska jest bardzo ostra. Linia jest poszarpana. Jest to jego autoportret. Namalował go w bardzo trudnym dla siebie okresie czasu. Te wszystkie odcienie czerni, brązów, szarości, granatów pokazują jego skórę jak gdyby chorego człowieka. Dmitri Weil należał do dachu tego świata. Znał wielkich tego świata. Był gościem wielokrotnie królewskiej rodziny angielskiej. Był niewątpliwie geniuszem pędzla. Miał wszystko. Koneksje, pieniądze, sławę, popularność. A jednak, kiedy malował swój autoportret, namalował autoportret, który można byłoby nazwać tak, jak inny wielki malarz, choć nie malował pędzlem, ale malował słowem, apostoł Paweł podpisał swój własny autoportret. Nędzny człowiek. Tak właśnie nazwał w 7 rozdziale swój autoportret apostoł Paweł. Jak powiedziałem, nie malował pędzlem, malował piórem. Był geniuszem pióra. Nieszczęsny człowiek, jeżeli otworzysz 7 rozdział, a zapraszam listu do Rzymian, to znajdziesz właśnie to określenie w 24 wersecie. Drodzy, apostoł Paweł, zanim doszedł do 7 rozdziału, przygotował nas, czytelników, do swojego dialogu, do swojego pięknego obrazu. W 1 rozdziałach listu do Rzymian nakreślił obraz upadłego człowieka, upadłej natury człowieka. Przez następne 2 rozdziały mówi o usprawiedliwionym człowieku. Wiesz, co to jest usprawiedliwienie? Usprawiedliwienie to jest autonomiczny, suwerenny, samodzielny akt Boga. Bóg od początku do samego końca podjął decyzję, aby usprawiedliwić. I właściwie we mnie ani w tobie nic takiego nie może Boga skłonić, ażeby mnie usprawiedliwił albo ciebie usprawiedliwił, ale Bóg podjął taką decyzję, aby cię usprawiedliwić, omywając krwią Chrystusa. On nie czyni nas sprawiedliwymi ze względu na nasze wysiłki. Nie dlatego, że my się staramy coś dobrze robić albo nie staramy się coś źle robić. On nas usprawiedliwił zanim, pisze Paweł, jeszcze byliśmy grzesznikami. Chrystus za nas umarł. On uznaje nas za sprawiedliwych pomimo naszego grzechu. Stara natura nie zostaje wzięta w momencie usprawiedliwienia, ale rodzi się nowa natura, która może odsunąć tę starą. A więc w rozdziałach 4 i 5 apostoł Paweł przedstawia usprawiedliwionego grzesznika i jak dowiedzieliśmy się ostatnim razem, przechodząc do rozdziału 6, widzimy portret wierzącego człowieka, który żyje w oparciu o Bożą łaskę. Już teraz wie, że nie musi służyć staremu Panu. Już teraz wie, że może nie grzeszyć. Pamiętasz, co Bóg powiedział do Kaina na samym początku? W 4 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy: grzech czyha u twych drzwi, chcąc tobą zawładnąć. Uważaj. I to jest sytuacja usprawiedliwionego człowieka. Grzech czyha u jego drzwi. Może w twoim przypadku to już zrobił i wlazł do twojego domu duchowego. Może to był wybuch złości? Może przemożna chęć rewanżu? Albo zniecierpliwienie? Jak długo mogę to tolerować? Może ktoś ci powiedział coś w twarz? Albo słyszałeś przykre, paskudne plotki na twój temat? Ktoś coś złego mówi i nosisz urazę w sercu? I nie potrafisz nad tym przejść do porządku dziennego? Wiesz, co to jest? To jest ta stara natura, która mówi: wpuść mnie, pozwól mi. Tak długo byliśmy ze sobą, dobrze nam ze sobą było tyle lat. Wpuść mnie. Jeśli ulegniesz jej podszeptom, to znów będziesz nieszczęsnym człowiekiem. Jeśli ja jej ulegnę, znów ja będę nieszczęsnym człowiekiem. I to właśnie jest przesłanie 7 rozdziału listu do Rzymian. Tak już jest z naszą starą naturą, grzeszną naturą, która nigdy się nie poprawi, nigdy się nie zmieni, niezależnie od tego, jak bardzo byś chciał, niezależnie od tego, ile energii poświęcisz na to, ażeby ją zmienić. Ona jest zawsze gotowa na powrót wskoczyć za stery twojego życia i prowadzić twoje życie według swoich zasad. Paweł kończy 6 rozdział listu do Rzymian, mówiąc, że jesteśmy pełni radości i zachwytu. Łaska jest naszym credo. Teraz żyjemy dla Chrystusa i dla Jego chwały. Wszystko się zmieni. Tu mała dygresja. Zwykle łatwiej nam przychodzi odbierać przejawy łaski niż okazywać przejawy łaski. Wybaczcie za taki trywialny przykład. Kiedy ostatnio wpuściłeś kierowcę, który próbował wedrzeć się z prawej strony w sznur samochodów, niekończący się sznur samochodów. Fajnie, jak cię ktoś wpuści, nie? Człowiek się tak fajnie czuje. Trudniej jest wpuścić drugiego. Lubię otrzymywać przejawy łaski. Niezbyt dobrze idzie mi obdarowywanie łaską innych. Ale Bóg to robi każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty, każdej sekundy dla ciebie w twoim życiu. Jeśli przechodzimy z 6 do 7 rozdziału, to przechodzimy z teorii, pięknie opisanej teorii, do praktyki życia. W pierwszych 13 wersetach 7 rozdziału apostoł Paweł kładzie nacisk na prawo. Najpierw na prawo cywilne, a potem prawo mojżeszowe. Zobaczmy, pierwszy werset. Czy nie wiecie, bracia? Pisze apostoł Paweł, mówię przecież do tych, którzy znają prawo. Tutaj mówimy właśnie o prawie cywilnym, że prawo ma władzę nad człowiekiem tak długo, jak żyje. Jeżeli ktokolwiek ma rodzinę w Wielkiej Brytanii, a prawdopodobnie nie ma takiej rodziny w Polsce, która nie miałaby jakichś tam krewnych w Wielkiej Brytanii, to możesz sobie wyobrazić, że wracając z wysp, pomyślisz sobie, a, tam jeżdżą lewą stroną, też spróbuję, jak to jest. Proszę cię bardzo. Tylko, że lepiej, mądrzej jest podporządkować się prawu w kraju, w którym jesteś. A więc prawo ma władzę nad człowiekiem tak długo, jak długo on żyje. I dlatego Paweł podaje tutaj przykład, drugi werset. Wobec tego zamężna kobieta na mocy prawa cywilnego, dodaje, jest związana z mężem, dopóki on żyje. Natomiast kiedy mąż umrze, jest wolna od prawa, które wiąże ją z mężem. To tak działa, my doskonale wiemy, jak to działa. Być może straciłaś męża, być może ponownie wyszłaś za mąż i wszystko jest w porządku i w oczach ludzi, i w oczach Boga. Teraz werset 3. Dlatego właśnie, jeśli zostanie żoną kogoś innego, gdy jej mąż żyje, zgodnie z tym prawem w domyśle Paweł pisze, dopuszcza się cudzołóstwa. Kiedy jednak mąż umrze, zaraz będziemy mieli to ważne słowo, jest wolna i nie popełnia cudzołóstwa, wychodząc za drugiego. Ja bym chciał z całym naciskiem powiedzieć, że apostoł Paweł w tym 7 rozdziale nie uczy na temat małżeństwa. To jest alegoria, to jest przykład, to jest odniesienie się do pewnej analogii, żeby nas nauczyć czegoś innego. Nie uczy tu o małżeństwie. Ta analogia odnosi się do prawa i naszego stosunku do prawa. Chodzi zatem apostołowi Pawłowi, że my jesteśmy poddani prawu tak długo, jak długo żyjemy. Naszym pierwszym mężem jest prawo mojżeszowe. Naszym drugim mężem jest Jezus Chrystus. Wierzący w Chrystusa są żoną, oblubienicą Chrystusa. Werset 4. W ten sposób również wy, moi bracia, przez Chrystusa umarliście dla prawa. Jeżeli umarliśmy dla prawa, to ono już nie ma nad nami mocy. To był ostatni raz, gdy byliśmy razem, wtedy, kiedy Chrystus umarł. My też umarliśmy. Kiedy Chrystus zadośćuczynił żądaniom prawa, wraz z Nim i my to zrobiliśmy. Utożsamiając się z Chrystusem, przejęliśmy wszystko, czego dokonał Chrystus z Bożej łaski. Jeszcze raz werset 4. W ten sposób również wy, moi bracia, przez Chrystusa umarliście dla prawa, aby należeć do kogoś innego. Do kogo? Do tego, który powstał z martwych. Do Chrystusa, abyśmy przynosili owoc dla Boga. Bo 5 werset. Kiedy byliśmy w ciele, to znaczy, kiedy byliśmy zgubieni, zanim jeszcze nawróciliśmy się do Chrystusa, kiedy byliśmy w ciele, pisze Paweł, panoszyły się w nas grzeszne pragnienia posługujące się prawem, abyśmy owocowali śmiercią. Straszna sytuacja, nie uważasz? Czy to nieprawda? W moim przypadku, w twoim, może nie wiesz jak w moim, ale wiesz doskonale jak to jest w twoim przypadku. Kiedy tylko spoglądaliśmy na listę nakazów i zakazów w prawie mojżeszowym, które my dzisiaj nazywamy chociażby dekalogiem, jasno zdawaliśmy sobie sprawę, że to przykazanie złamałem. Tamto też. I jeszcze tamto. I kolejne. To uświadamia nam, jak złe było nasze życie. Nigdy nie było sprawiedliwe. 6 werset. Teraz jednak uwolnieni od prawa, tak długo prawo działa, jak długo ja żyję. Skoro umarłem, prawo już się do mnie nie stosuje. Uwolnieni od prawa, umarliśmy dla tego, co nas zniewalało, aby służyć w nowym duchu, a nie według przedawnionej litery, pisze Paweł. Wspaniała myśl. Wiąże się z poprzednim, 6 rozdziałem, w którym Paweł w 4 wersecie 6 rozdziału pisze: zostaliśmy pogrzebani razem z nim w śmierci po to, aby wejść w nowe życie, tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych. Zaczęło się w nas nowe życie. Umarliśmy dla starych zobowiązań. Zostaliśmy uwolnieni od dawnych wymagań, podobnie jak kobieta, która została uwolniona od piętna prawa, kiedy umiera jej mąż. Ale więcej, przychodzi nam na ratunek łaska. To obecność łaski teraz jest naszym przewodnikiem. Łaska uczy nas posłuszeństwa. I to, co dawniej było zmuszaniem się albo próbą znalezienia jakiejś odpowiedzi i próbą dostosowania się do pewnych trudności, dzięki łasce teraz nagle wszystko się zmienia. Ja chcę, ja pragnę, chcę uczcić Pana, chcę żyć inaczej. Popatrzmy do wersetu 7. Czy chcemy przez to powiedzieć, że prawo jest grzechem? Ależ nie. Nie poznałbym jednak grzechu, gdyby nie prawo, bo nie wiedziałbym, czym jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. Drodzy, na górze Syjon po raz pierwszy precyzyjnie Bóg sformułował i przekazał swoje wymagania moralne. Zapisując je na tablicach kamiennych, ustanowił niezmienny standard świętości. My ten standard znamy jako dekalog. W dekalogu Bóg okazuje swoją naturę. Nie mamy kraść, ponieważ taka jest natura Boga. Nie mamy kłamać, ponieważ taka jest natura Boga. Jest rzeczą oczywistą, że dekalog jest czymś dobrym. W końcu Bóg jest autorem dekalogu. Jest to odzwierciedlenie, jak powiedziałem, jego natury. A więc prawo jest dobre, mówi Paweł. Jego znajomość przynosi korzyści. Jakie? Wymienię 3 co najmniej. Pierwsza korzyść polega na tym, że określa, co jest dobre, a co złe. Definiuje konkretne grzechy, dodając oczywiście co, ile i za co, prawda? Nie zostawia mnie już we mgle. Bardzo jasno mówi, to jest grzech, to nie jest grzech. Prawo podaje mi jasne zasady. Jeśli na przykład grasz w tenisa, to wiesz, że istnieją pewne zasady gry w tenisa. Wiesz, że żeby grać w tenisa, być może już teraz coraz mniej, ale kiedyś to była gra eleganckich ludzi, którzy traktowali siebie nawzajem bardzo elegancko i próbowali grać fair. Grając w tenisa, nie możesz odbijać piłki 2 razy, to jest niedozwolone. Nie możesz grać 2 piłkami naraz, to jest wbrew zasadom. Możesz używać tylko jednej piłki, nie możesz serwować z takiego miejsca, jak ci odpowiada, ale musisz serwować z miejsca zgodnie z przepisami. I jeżeli strzelisz piłkę, ona wyleci poza linię autu, to ponosisz tego konsekwencje. To są zasady gry w tenisa. One definiują tę grę. Nie ma nic złego w zasadach, przyznasz? Jeżeli posłałeś piłkę na aut, to ty ją posłałeś. Nie są winne zasady, ale twoja gra. Ty złamałeś zasady. Istnieją zasady, które sprawiają, że gra przebiega prawidłowo i można znaleźć się w tej grze. Więc nie umniejszaj znaczenia, mówi Paweł, mówiąc, że prawo jest złe. Jeśli nie byłoby prawa, gdyby nie było zasad, niektórzy mówią, o wiele lepiej by się żyło. Hulaj dusza. Drugą korzyścią istnienia prawa jest to, że rozbudza moje zainteresowanie. Czy to nie jest zabawne? Kiedy słyszymy, że czegoś nie należy robić, to właśnie chcemy robić. Drodzy, w tej chwili mamy zadanie. Nie myśl o słoniu, o tym takim dużym zwierzęciu szarym, z dużymi uszami stromo. Nie wolno ci o tym myśleć. Natknąłeś się kiedyś na ostrzeżenie nie dotykać świeżo malowane? Większość z nas właśnie dlatego chce dotknąć, chce to sprawdzić. A więc prawo pokazuje nam, rozbudza moje zainteresowanie. I po trzecie, prawo obnaża ohydę grzechu. To bardzo ważne. O tym mówi 13 werset. Czy więc to, co dobre dla mnie, stało się śmiercią? W żaden sposób. To bowiem grzech, ta wewnętrzna natura, aby okazać się grzechem, przyniósł mi śmierć, posługując się tym, co dobre. W ten sposób przez przykazanie grzech ujawnił swoją zgubną moc. Powiedzmy, że idziesz do lekarza, lekarz zlecił badania tomografem, przychodzisz, ażeby lekarz omówił z tobą wyniki tego badania i mówi, ma pan raka. I wtedy odpowiadasz, panie doktorze, to jest niemożliwe, tomograf się zepsuł. Lekarz by bardzo niepoważnie cię potraktował, gdybyś miał takie nastawienie. Czytałem kiedyś historię pewnego misjonarza w Ameryce Południowej. Plemię, wśród którego służył, wymierało, ponieważ pili wodę, w której było bardzo, bo ta woda była skażona. Pili wodę z pobliskiej rzeki. Ponieważ ten misjonarz miał wykształcenie medyczne, wrócił do kraju, wziął ze sobą instrumenty takie jak mikroskop i inne instrumenty, przywiózł tam na placówkę misyjną, pobrał próbki wody, przestrzegał wodza, żeby zakazał pić z tej wody, ponieważ ludzie będą mu umierali. Pokazał mu dowody, ile tam jest zarazków w tej wodzie. Kiedy na drugi dzień przyszedł do swojego laboratorium, zobaczył zdewastowane laboratorium i rozbity mikroskop. Prawo nie jest złe. Prawo nie jest złe. Nie możemy w ten sposób, uczy Paweł, traktować prawa. Nie ma nic złego w mikroskopie. Nie ma nic złego w tomografie. To z nami, ze mną i z tobą jest coś nie tak. To wewnętrzne zmaganie, o którym pisze 7 rozdział, zwłaszcza wersety 14-25, jest niesamowitym wysiłkiem, niesamowitym problemem dla każdego z nas. Popatrzmy od wersetu 14 dalej. Paweł dwa razy pisze prawie te same rzeczy. Czasami musisz coś zrobić i powtórzyć coś, ażeby dotarło. Niemal to, co pisze w wersetach 14-17, pisze w wersetach 18-20. Przeczytajmy werset 14 z uwagą. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem tego, co czynię. Nie czynię bowiem tego, co chcę, ale czynię to, czego nienawidzę. Jeśli więc czynię to, czego nie chcę, jednocześnie uznaję, że prawo jest dobre, a zatem nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Zatrzymam się tu na chwilę, żeby się upewnić, że wszyscy to dobrze rozumiemy. Mieszka we mnie grzech, mieszka we mnie stara natura, która próbuje narzucić mi swoją wolę. Tak to było, zanim przyjąłem Chrystusa. To stara natura rządziła. Chcę abyśmy postępowali zgodnie z jej zachciankami i życzeniami. Domaga się satysfakcji, zaspokojenia. A mówiąc o znakach, które kierują nas w złym kierunku, gdzieś głęboko w sercu wiemy, że nie powinieneś czegoś robić. Zadziwiające jest to, że wiedząc, że nie powinieneś czego robić, właśnie to robisz. I znowu. Jedynie doprowadzając do tego, że czujesz się coraz bardziej winny. Spójrzmy teraz w wersety od 18 do 20. Wiem przecież, że we mnie, to jest w ciele moim, nie mieszka dobro, ponieważ w mojej mocy jest pragnienie dobra, ale nie jego wykonanie. Wiesz, dlaczego jest we mnie pragnienie dobra? Ponieważ mam nową naturę. To nie jest ze mnie. To jest ta nowa świadomość, która sprawia, że chcę, Panie, żyć dla Ciebie. To nazywa się posłuszeństwo Chrystusowi. Takie postępowanie właśnie podoba się Bogu. Ale stara natura przychodzi i mówi, słuchaj, tak długo byliśmy przyjaciółmi. Źle Ci było ze mną? Wyluzuj, daj sobie z tym spokój. Nie bądź takim fanatykiem. Drodzy, w nas dokonuje się niesamowita bitwa wewnątrz. Ta bitwa toczy się nieustannie. Werset 18. Wiem przecież, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, ponieważ w mojej mocy jest pragnienie dobra, ale nie wykonanie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Postępujemy dokładnie tak, jak nauczyliśmy się w swoim środowisku, na przykład od swoich rodziców. Robimy dokładnie tak, jak oni. Choć może nasi rodzice nie byli doskonałymi ludźmi, kochamy ich bez granic. Nauczyliśmy się postępować zgodnie z tym, czego oni nas nauczyli. Oni z kolei nauczyli się od swoich rodziców. Kiedyś przeczytałem taki bardzo ciepły tekst. Chciałem tym tekstem zilustrować tę myśl, że uczymy się od swoich rodziców. Posłuchaj. Pisze autorka, kiedy była małą dziewczynką, kuzynka mojej niani miała psa, suczkę, która była w ciąży. Nie wiem, jak długo trwa ciąży u psów, ale szczenięta miały się urodzić za kilka tygodni. Pewnego dnia, biegając po ogrodzie, wpadła pod kosiarkę i jej obie tylne łapy zostały zmasakrowane. Szybko pojechali z nią do weterynarza, który powiedział, że może ją poszywać albo po prostu uśpić, ale stwierdził też, że ze szczeniętami wszystko jest w porządku. Właścicielka postanowiła utrzymać sukę przy życiu, aby mogła urodzić szczenięta. Weterynarz poszywał ją i w ciągu kolejnych kilku tygodni pies nauczył się chodzić w dość zabawny sposób. Nie zważając na ból, po prostu nauczył się chodzić, robiąc dwa kroki łapami do przodu i podciągał tył. A potem urodziło się 6 małych, w pełni zdrowych szczeniąt. Suka je wykarmiła, a kiedy one uczyły się chodzić, jak one chodziły, pomyślcie. Dokładnie tak jak mama. Tak właśnie działamy, drodzy. Tak właśnie działamy. Na tym polegają nasze zmagania. Wyjaśnia nam to potęgę starej natury. Żadne, nawet najbardziej słuszne zasady, które przyjmiemy, w które głęboko wierzymy, nie pomogą nam przemóc siły starej natury. Mimo tego, że te zasady są jasne i oczywiste, że się z nimi zgadzamy. Oczywiste jest, że nie należy dotykać właśnie co pomalowanej ławki w parku. Powstrzymałbyś się? Oczywiste jest, że nie należy zmieniać reguł gry. Zmieniłeś kiedyś? My to ciągle robimy. Ty i ja jesteśmy grzesznikami, nieważne jak bardzo się staramy. Naprawdę nie chodzi o mnie, nie chodzi mi to o to, w jakiej jesteś pozycji, ile masz stopni naukowych, jakie masz obfite konto. Naprawdę nie obchodzi mnie to, z jakiej rodziny pochodzisz. Jeśli tylko będziesz miał wybór, to wiedz, że w sposób naturalny po prostu poddasz się swoim pożądliwościom, jak tylko się nadarzy okazja. Zagarniesz, co tylko będzie możliwe, włącznie z chwałą dla siebie, ażeby podsycać swoje poczucie pychy. Tylko czasami wybieramy to, co dobre, ale nawet wtedy psujemy to swoją tendencją do tego, ażeby czuć się tacy fajni, takimi fajnymi ludźmi. Takie są fakty. Chciałbym podsumować to, co powiedzieliśmy w paru punktach. Po pierwsze, sami nie jesteśmy w stanie przestrzegać Bożego prawa. Tego uczy Słowo Boże. Niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, nie damy rady. Niezależnie od tego, jak pobożnie wyglądamy, w środku czegoś nam brakuje. Nie możesz samodzielnie powstrzymać się od skłonności do grzechu. Tego ja i ty nie potrafimy zrobić. Wszelkiego rodzaju pozytywne myślenie, które dzisiaj nam serwuje psychologia, tego nie zmienią. Tylko nałożą jeszcze jedną warstwę lukru, jeszcze jedną warstwę farby na to zardzewiałe ja. Kiedy obudzisz się jutro rano, stara natura będzie na ciebie czekać, gotowa do działania. Nie możesz powstrzymać własnej natury. Nie możesz jej z siebie wyrzucić. Dlatego właśnie mamy tu opis zmagań człowieka, nędzny ja człowiek. Potrzebujemy pomocy z innego źródła. Potrzebujemy pomocy od kogoś, kto nie jest poddany starej, grzesznej naturze. I wiemy, że jest tylko jeden taki ktoś, kto spełnia takie warunki. Po drugie, apostoł Paweł tutaj mówi, że nie potrafimy dotrzymać nawet własnych postanowień. Zdarzyło ci się, że obiecywałeś sobie solennie, no ale tak od pojutrza, no może za tydzień, to po to, żeby za miesiąc powiedzieć, no ale od pojutrza, nie potrafimy dotrzymać danych sobie przyrzeczeń i postanowień, niezależnie od tego, jak dobre i szlachetne są nasze motywacje. Werset 17 mówi, a zatem nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Mieszkający, to jest ciekawe słowo, meno, to jest przebywa. Ten grzech dobrze się u siebie czuje, on jest w domu, u siebie. Przeczytałem fajny przykład, którym chciałem się teraz z wami podzielić. Grzech, który jest w domu, troszeczkę z tym grzechem mamy tak jak z kurzem. Wycierałeś kiedyś kurze? Pewnie, że wycierałeś. Wycierasz cały czas. Dlaczego? Bo to jest niekończąca się robota. Tu skończyłeś, znowu musisz zacząć od nowa. Dlatego, że kurz jest wszędzie, wszechobecny i nie można się go pozbyć. Taka jest stara natura. Dlaczego tak długo o tym mówię? Ponieważ zbyt wielu z nas poświęca zbyt wiele czasu i wysiłku na to, ażeby jeszcze raz przegrać z góry przegraną wojnę, walczyć ze starą naturą, zmienić coś w sobie, żebym już nie grzeszył. Wiecie, co to jest? To jest działanie w oparciu o swoje ja. To jest działanie w oparciu o swoje wysiłki. I mówimy, tak, tak, łaską jestem zbawiony, ale muszę, ale nie wolno mi. Musisz polegać na nim. Musisz oddać swój grzech i przestać walczyć na własną rękę. Sam nie możesz powstrzymać pożądania. Sam nie możesz przestać być chciwym. Sam nie możesz powstrzymać swojego wybuchowego temperamentu. Sam nie dasz sobie rady ze zgorzkniałością, z pretensjami i z urazami do swoich winowajców. Ale ten, który żyje w tobie, on może to zmienić. I po trzecie, nie możemy ignorować naszej grzesznej natury. To jest jak korzeń, który wydaje brzydki owoc w moim i twoim życiu. Ktoś trafnie napisał, nie będę was zanudzał cytatami, skąd to, ale posłuchajcie, fajny tekst. Jak jest twój problem? Wybuchowość? Niecierpliwość? Brak samokontroli? Pożądliwość? Nieszczerość? Lenistwo? Pycha? Każdy ma swojego trupa schowanego w szafie. Chcesz wybrać posłuszeństwo, ale niestety grzeszysz. Chcesz robić dobrze, ale robisz źle. Czasami mógłbyś niemal przysiąc, że cierpisz na rozdwojenie osobowości. Toczy się w tobie regularna wojna. Koniec cytatu. Możemy zaklinać rzeczywistość, ale nie uciekniemy przed faktem. Nie potrafimy czynić tego, co słuszne. Paweł maluje ten problem bardzo jaskrawo, werset 21 i dalej. Dostrzegam więc tę prawidłowość, że kiedy chcę czynić dobro, pojawia się we mnie zło. W głębi serca prawa Boga napełnia mnie radością. Prawo Boga napełnia mnie radością. Widzę jednak w sobie inne prawo, sprzeciwiające się prawu mojego umysłu i zagarniające mnie w niewolę grzechu, który mieszka we mnie. Jestem nieszczęsnym człowiekiem. Oto autoportret apostoła Pawła. Paweł nie jest ani nikim większym ode mnie czy od ciebie, ani nikim mniejszym. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Jestem nieszczęsnym człowiekiem, tak jak Paweł. A następnie Paweł stawia bardzo istotne pytanie, z którym chciałbym was zostawić. Kto mnie wyzwoli z ciała śmierci? I to jedno krótkie zdanie otwiera miejsce dla rozwiązania. Tym rozwiązaniem jest Duch Święty. Mowa o tym w 8 rozdziale, jeśli Bóg pozwoli, to dwie kolejne niedziele będziemy analizowali 8 rozdział. Gdyby nie wspaniała moc Ducha Świętego, cały list do Rzymian można byłoby zatytułować stwierdzeniem zawartym w 24 wersecie: jestem nieszczęsnym człowiekiem. Wspaniale jest jednak wiedzieć, że Bóg przybywa mi na ratunek, daje mi siłę, której ja nie mam. Podsumujmy to wszystko, ażeby uwielbić naszego Pana. Po pierwsze, apostoł Paweł dzisiaj nam podpowiada, to nie wstyd powiedzieć, nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego tak się zachowuję. To nie jest wstyd. To nie jest wstyd powiedzieć, nie umiem się zmienić, nie potrafię. Po prostu przyznaj to. Po drugie, zaakceptuj fakt, że nic dobrego w tobie nie mieszka. To bardzo ci pomoże radzić sobie z problemem pychy. Niewiele rzeczy jest trudniejszych do opanowania niż pycha. Specjalistami są, jak powiedzieliśmy, legaliści. Po trzecie, zawsze pozostaw miejsce na niedoskonałość. To dobra zasada dla nas wszystkich. Nie tylko dla osób, które mają rodziny, nie tylko dla ojców. My doskonale wiemy, co to jest niedoskonałość. Dzieciaki nam to udowadniają kilka razy dziennie. Ale dla każdego z nas. Po prostu wbij sobie do głowy. Nie jestem doskonały. Zostaw miejsce na niedoskonałość w stosunku do siebie, ale też w stosunku do innych. I po czwarte, otwarcie przyznawaj się do swojego autentycznego uczucia frustracji. A kiedy to zrobisz, powiedz, Panie, nie umiem, nie jestem w stanie i nie potrafię tego zrobić. Nie potrafię sprawić, aby to się stało tym, czym chciałbym, aby było, ale Ty możesz to zrobić. Bez Ciebie jestem niczym. Pamiętasz to słowo Jezusa, beze mnie nic uczynić nie możecie? Skłońmy głowy w modlitwie. Jeśli jeszcze nigdy nie zawierzyłeś swojego życia Chrystusowi, teraz, w tej chwili jest najlepsza okazja, aby to zrobić. Zrób to. Przestań się borykać sam z sobą. Tylko On jest w stanie przezwyciężyć twoją starą naturę. Natomiast jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, wzywam cię, abyś oddał kontrolę nad swoim życiem temu jedynemu, który potrafi przezwyciężyć grzech. Złamał potęgę grzechu. Zrób to teraz. Wyznaj swoją kompletną indolencję i powiedz: Panie, wejdź do mojego życia. Każdego dnia na nowo. Rządź w nim mocą Twojego Ducha Świętego. Ojcze drogi, dziękujemy Ci, że to jest możliwe. Amen.